On mi sam podpowiedział, jak to zrobić, bo przecież w 3 po 3 napisał, że każdy w skarbnicy swojej pamięci ma obrazki, które zostają w nim na całe życie. No i teraz, jakie to obrazki w nim zostały na całe życie? Przebieg jego kariery wojskowej, no skoro był w wojsku, to też jego pobyt w Lublinie. No i tutaj właśnie te lubelskie akcenty chciałam wyciągnąć. On przeszedł całą kampanię napoleońską. Prawie przy boku Napoleona był pod Moskwą, to była kampania moskiewska, rosyjska. Kampanię przeszedł saską i francuską. Bardzo był rozczarowany Napoleonem i nie był takim wyznawcą Napoleona, jak to większość tych starych wiarusów, prawda? Młody chłopak, który kiedy zobaczył te okropności wojny, no po prostu bardzo mądre stwierdzenia miał na temat tego Napoleona. Więc wejdźmy teraz w ten świat młodego hrabiego Aleksandra, bo to, tak jak napisał, była najwspanialsza i najlepsza szkoła mojego życia. Chodźmy. I teraz odsłaniamy nasze kurty. Sam napisał, dobre to były czasy w tym Lublinie. I tutaj mamy lubelskie jego przygody. Obfotografowaliśmy miejsca, znaleźliśmy miejsca, w których Fredro był w Lublinie. No oczywiście teraz wygląda to zupełnie inaczej, ale żebyście Państwo mieli pojęcie, gdzie on był w tym Lublinie. Lublin był bardzo ważnym ośrodkiem wtedy na mapie. To był czas złotych lubelskich orłów. To jest ta część w Lublinie. Ale proszę, tutaj mamy Fredrę. Wiosna jego życia, czyli cała z tej strony, to jest cała jego kariera wojskowa. I tu możemy sobie przestudiować. O, tu mówi, że byłem sobie od 16-letnim pośród 2 guwernerów nieukiem kompletnym, prawda? Nigdy nad książką nie zmarszczyłem czoła. Wybraliśmy te wszystkie najważniejsze momenty. 16-letni Fredro wstępuje do pułku jazdy galicyjskiej Adama Potockiego, prawda? Odtąd zaczęła się dla mnie szkoła świata. Najpraktyczniejsza, najbardziej urozmaicona, a zarazem najponętniejsza ze wszystkich szkół, w jakich mamy się uczyć doświadczenia. Przyjmuję nominację na podporucznika, za co zostałem oficerem. Nowe formując pułki, niedostatek oficerów przymuszał nominować i nowych w szeregi przybyłych, odznaczających się trochę lepszym wychowaniem. W owym czasie wyrastały podporuczniki jak grzyby. Zaczął stacjonować w Krasnym Stawie, Zamościu i Lublinie. Jego pułk nie brał bezpośredniego udziału w działaniach wojennych. No, nie cieszył się w sztabie dobrą sławą z racji wybryków oficerskiej młodzieży, czyli wesołych birbantów. Bo w tym czasie naszego Fredra nazywano birbantem Rudasiem. Był to bardzo rozrywkowy chłopczyk. Dlaczego Rudaś? Ze względu na rudą czuprynkę. Później Fredro został przydzielony do 13 pułku jazdy srebrnych huzarów pod dowództwem Józefa Tolińskiego. Pierwsza taka formacja w Wojsku Polskim, która właśnie powstała w Lublinie, to jest umundurowanie srebrnych huzarów. Takie, które no znamy z tych wszystkich obrazków, prawda? Polski nie husarz, my tylko huzar. Tak wyglądał polski huzar. W 1810 roku zimą przybywa do Lublina. Co jest ważne, on tutaj wstępuje do loży wolnomularskiej, wolność odzyskana, bierze udział w ich pracach jako uczeń. I ta loża była niezwykle ważnym elementem tutaj życia społeczno-kulturalnego w Lublinie. Potem zostaje mianowany kapitanem, adiutantem majora w pułku strzelców konnych i wyjeżdża z Lublina. I tu się zaczyna jego odyseja wojenna, prawda? No i teraz tutaj mamy Lublin w czasie Złotych Orłów. Dlaczego to był czas Złotych Orłów? Dlatego, że z gmachu ratusza w maju w 1908 roku zostały zrzucone czarne orły austriackie. Kajetan Koźmian napisał wtedy tę słynną odę na zawieszenie złotych orłów francuskich w Lublinie. Lublin staje się rezydencją rządu centralnego obojga Galicji, pełni funkcję stolicy wyzwolonych ziem polskich. Tutaj mamy pamiątkę po tym czasie, kiedy to ułani księcia Józefa Poniatowskiego pod wodzą Dominika Dziewanowskiego pokonali wycofujące się z Lublina wojska austriackie, otrzymali od prezydenta miasta Lublina klucze i weszli do Lublina wyzwolonego od Austriaków. To jest właśnie ten na rogatce lubartowskiej taki niepozorny, czasami nie wiadomo, co to jest, prawda? A tutaj spoczywają ci właśnie ułani polegli wtedy, kiedy te wojska się wycofywały. W klasztorze dominikanów powstają koszary. To są koszary lubelsko-świętokrzyskie. W tychże koszarach powołano właśnie ten pułk srebrnych huzarów. Lublin w 1908 roku traci te funkcje stolicy, ale staje się siedzibą departamentu lubelskiego z siedzibą sądów i garnizonem lubelskim. No i właśnie do tegoż sądu przybywa nasz bohater, czyli młody Aleksander Fredro w charakterze raportera sądu wtórnego. Zanim żeż on przybył do tego Lublina, to wcześniej do Lublina przyjechał entuzjastycznie witany Fryderyk August, król Saski, książę warszawski, na cześć którego ulicę Korce przemianowano na Królewską. I od tamtej pory mamy ulicę Królewską. Powstaje loża, ten garnizon lubelski wstępuje do loży masońskiej. I tutaj mamy klejnoty loży masońskiej. One były przechowywane. W 1932 roku zorganizowano taką wystawę o lożach masońskich. No i szukano jakichś eksponatów. No gdzie to ta loża masońska? Znana była ta loża masońska. No nie ma żadnych symboli. Okazuje się, że te wszystkie symbole były przechowywane w dworku Kościuszki. A dworek Kościuszki to przecież nasz Jurek Mędrkiewicz, aktor, czyli wszystkie drogi prowadzą do teatru. Jego dziadek czy pradziadek był wtedy mistrzem loży. No i jak car kazał rozwiązać lożę, to on to wszystko na szczęście przechował w tym dworku. Ojciec Jurka Mędrkiewicza przekazał to do muzeum. Co jest bardzo ważne, że z inicjatywy masonów powstaje Instytut Bibliopolityczny, pierwsza publiczna biblioteka w Lublinie w maju 1811 roku. No i dobre to były czasy w tym Lublinie, prawda? O 2 złotych przyjechałem do Lublina jako członek sądu wtórnego, gdzież zatrzymał się nasz bohater, zatrzymał się w kwaterze w oberży pod Białym Koniem. Ten zajazd pod Białym Koniem dzięki panu Krzesińskiemu, Stanisławowi Tertulianowi niejakiemu, aktorowi, który napisał znakomitą książkę, no po prostu kompendium wiedzy o dawnym teatrze lubelskim i w ogóle o Lublinie. I tam opisał, jak jego wjazd do Lublina wyglądał. Jeszcze w 1871 roku ten zajazd istniał. W tym miejscu, Krakowskie 39, ta brama, tam za tą bramą, no bramy nie było, ale tam w głębi ten zajazd był, został raporterem. No i jego pierwsza lubelska sprawa. Gdzie te sprawy lubelskie, gdzie był ten sąd? W Pałacu Potockich przy ulicy Zielonej. Później tutaj znajdował się tak zwany kryminał. Kiedy Fredro przebywał w Lublinie, tu były sądy i no też więzienie. I też koszary się tu mieściły, tu było wszystko. Jaka to była sprawa? Za kartofle zostali skazani młodzi żołnierze. Zostali przewiezieni do bardzo ciężkiego więzienia, który znajdował się tutaj koło katedry, przy zabudowaniach klasztornych i tutaj odczytał wyrok tym skazanym. No i potem wyrok trzeba było wykonać. No i to było po prostu jedno z bardziej, no ze strasznych, no traumę przeżył biedny chłop, biedny młody, 17-letni wtedy. Nazajutrz na placu przed kapucynami odczytałem raz jeszcze wyrok z konia wobec oddziałów z różnych pułków zgromadzonych na tę okropną uroczystość. A gdy konia zawróciłem, huknęły wystrzały jakby jeden. Wyrok został spełniony. Głodny za kartofle, biedny za 5 złotych, śmierć, więzienie. Drugiego dnia po tej przeprawie byłem blady, nie jadłem. Trzeciego dnia byłem smutny, nic nie piłem. A czwartego, no cóż, młody był, a cóż robił czwartego? No proszę bardzo. Udał się na wieczór do generałowej Kamienieckiej, gdzie czekał mnie przyjazny uśmiech panny Anieli i pantofel, gra w karty. Niezbyt dowcipna, ale nieoceniona dla zakochanych, prawda? No i teraz były takie 2 centra życia towarzyskiego w Lublinie. To był Pałac Parysów tutaj. Tutaj się odbywały wszystkie takie bale z udziałem na przykład oficerów księcia Józefa. No i drugie bale odbywały się w Pałacu Tarłów. Tu w Pałacu Tarłów właśnie mieszkał tenże Kamieniecki, no i tu się udał ten młody Fredro. Jeszcze była karczma pod Złotą Papugą. No nie mogliśmy tego zlokalizować. Karczma pod Złotą Papugą, gdzie to Gucio ze Ślubów Panieńskich przecież na maskarady się wypuszczał. Nie wiemy, no nie wiedzieliśmy. Pamiątką po tych latach jego wojaczki były dwa krzyże. Dostał krzyż Virtuti Militari i francuską Legię Honorową, gdzie napisał: zwycięzcy i zwyciężeni, upokorzeni i triumfatorzy. Coście po sobie zostawili światu? Niewiele, niewiele. A mnie co? Trochę wspomnień, dwa krzyżyki i podagrę. Fredro na scenie teatru. To nie tylko wystawienia Fredry u nas w teatrze, ale przedstawiliśmy tutaj pokrótce całą jego drogę dochodzenia do teatru. Bo z teatrem zapoznał się dzięki Napoleonowi, też dzięki pobytowi w wojsku, kiedy to z rejterującym Napoleonem dotarł do Paryża i tam, jak pisze, zapoznałem się z teatrem francuskim, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. To mamy tę drogę twórczą, jak gdyby w skrócie, z różnymi ciekawostkami, a po przeciwnej stronie mamy Fredrę w Lublinie. Oczywiście, że pierwsze wystawienia Fredry to były w Teatrze Starym, ale chodźmy tam, to wszystko zobaczymy. Idziemy w tę stronę. Pisał pod konkretnych aktorów. I teraz proszę zobaczyć, Aniela Aspergerowa, zachwycony był jej grą, że to bardzo dobra aktorka, która była prababką słynnego aktora angielskiego Johna Gielgooda. Prababka. Damy i Huzary, sztuka, która mu otworzyła po prostu drzwi do wszystkich teatrów. Potem, kiedy połamał swoje pióro, bardzo mi się podoba to, co napisał Boj Żeleński, że cała ta historia złamania pióra to jedyna taka awantura w literaturze. Harakiri popełnione przez autora, aby ukarać krytyka. To zemsta godna rejenta Milczka. Milczeniem swoim trzymać pod pręgierzem biednego Goszczyńskiego. Po wydaniu drukiem Dożywocia nie napisał już żadnej komedii, dlatego że i Goszczyński, Dunin Borkowski ogłosili w prasie taki cykl artykułów krytykujących bardzo Fredrę. On nie mógł sobie z tym poradzić, że jak to, uważają mnie za głupiego dla świata? Oni, przecież ja piszę to i tamto, no oni mu zarzucali to, że szaty należy nad ojczyzną rozrywać, a nie pisać jakieś głupie komedie. I Fredro się zaciął w sobie, jak nie, to ja połamię pióro, 15 lat nie pisał. Dopóki nie pojechał do Paryża. No i tam w Paryżu, oczywiście chodził po teatrach, tam poznał Mickiewicza, który to Mickiewicz przyznał mu wielkość, ale na wykładach swoich paryskich o Fredrze nie wspominał. Ale Stachy Januszkiewicz pisze, że Adam był w pełnej swobodzie i głośno mówił o zaletach komedii Fredry, a to z taką prawdą i swobodą, że poczciwy autor Dam i Huzarów rozczulony był do głębi. W czasie tych wędrówek teatralnych on natrafił na plagiat swoich Ślubów Panieńskich. No właśnie, proszę, Teatr Gymnase wystawił Ojca i Syna Baquet z półki Labisza i Chapela, gdzie zostało włączone kilka najlepszych scen z komedii ze Ślubów Panieńskich. Jak to się stało? Więc w 1835 roku w zbiorowym wydawnictwie francuskim została ta komedia przetłumaczona, to znaczy Śluby Panieńskie znalazły się w tym wydawnictwie, no i panowie sobie po prostu dokonali tak zwanej literackiej grabieży. Fredro, oburzony tym, co zobaczył na scenie w wystawieniu Ślubów Panieńskich w 1871 roku, zamieścił notatkę w wydaniu już tych swoich ślubów o francuskiej grabieży. Główny węzeł i kilka scen, ledwie, nieco do słowa, są wzięte z mojej komedii. Piszę tę notę dla tych, którzy mnie oskarżają o naśladowanie powyższej sztuki francuskiej. No i później pod wpływem tych francuskich przemyśleń jednak powrócił do dawnego nałogu, napisał komedię, tym razem prozą, Wielkiego Człowieka do Małych Interesów, ale tworzył już tylko do szuflady. Zastrzegł sobie, że żadna z jego komedii, dopóki on żyje, nie może być pokazana. Jest takie słynne zawołanie Józefa Ignacego Kraszewskiego: Panie, dasz nam komedię. No wszyscy chcieli jakichś tych nowych komedii, on się zaciął, nie daje. Powołał Radę Przyjaciół, która, na czele której stanął jego syn, i wyznaczył rok po roku, jakie sztuki, jak się mogą, w jakiej kolejności mogą się ukazywać. No i premiery mogły się odbyć w Teatrze Lwowskim, Krakowskim, Warszawskim i dopiero potem wejść na afisz na prowincję. I tutaj wielkie zasługi w popularyzacji Fredry, po tym okresie milczenia, Stanisław Koźmian z Podlubelski Piotrowic, wnuk Kajetana Koźmiana, tego od Złotych Ody o Złotych Orłach, wystawił po prostu wszystkie te komedie szufladowe, jak on to mówił, wszystkie szufladowe komedie. Pisząc potem, że on uratował Polskę od ogólnej melancholii. Taki był Fredro. Nie ci wszyscy romantycy, ale on właśnie uratował Polskę. I teraz chodźmy, zobaczmy, jak przebiegała to wystawienie Fredry w Lublinie. Fredro na lubelskiej scenie. Pierwsze pojawiły się na afiszu Teatru Starego. Oczywiście nie możemy ustalić, kiedy ta pierwsza komedia się pojawiła, ale wiadomo, że w sezonie 1826-27 już te komedie były grane, chociaż wspominają, że wcześniej też były grane te komedie, no ale nie ma na to dowodów. Fredro był wtedy nowością. Bardzo duże zasługi, można powiedzieć, w propagowaniu twórczości Fredry na scenie miał kto? Dyrektor Paweł Ratajewicz, słynny Anastazy Trapszo, no i właśnie ten pan Stanisław Tertulian, wielu tam z 10 imion miał Krzesiński, który opisuje taką sytuację, że w jednej z zemst wystawianej przez Trapsze grało aż 5 członków jego rodziny. Cześnik, Podstolina, Papkin, Rejent, Klara, to byli Trapszowie. No i aktor grający Wacława, nieskoligacony z rodziną Trapszów, skwitował to ze sceny kupletem, co było wtedy bardzo modne. Mój Dyndalu, wyznam śmiele, tylu Trapszów to za wiele. Fredro był też autorem zakazanym przecież. W Lublinie nie można, zabroniono wystawiania na przykład noclegu, w Apeninach, gwałtu, co się dzieje. Zemstę, przecież trzeba było dopisać zemsta za mur graniczny, a tą całą apostrofę o pani Barskiej trzeba było wykreślić. Nie można było. No i wreszcie uroczyste otwarcie naszego teatru. Czym? Komedią Nikt mnie nie zna, prawda? Światłe umysły naszego miasta stwierdziły, no ach, cóż to za dyshonor dla wielkiego Fredry, taką komedyjkę wystawić w tak podniosłym momencie. Trzeba było jakiejś sztuki wielkiej, z której Fredro jest znany. No przecież to był zabieg celowy. Dlaczego? Dlatego, że akcja tej komedii, tu jest zdjęcie, rysunek oczywiście z akcji, odbywa się w Lublinie, a mieszkańcem jest zazdrosny mieszkaniec Wieniawy, czyli podlubelskiej wówczas wsi. No i od tego momentu Fredro już na dobre zagościł w naszym teatrze. Mało tego, znalazł się w 1896 roku na plafonie sali widowiskowej. Był wymalowany jego portret razem tam z innymi portretami, ale Fredro znalazł się w teatrze. I później na przykład, kiedy otwierano uroczyście Teatr Miejski w Lublinie, otwierano go damami i huzarami Fredry. Taki przyjął się zwyczaj, że w Teatrze Miejskim właściwie każdy sezon był otwierany Fredrą. Po wojnie Fredro jest najczęściej granym w naszym teatrze polskim autorem. I tutaj mamy przegląd wszystkich powojennych realizacji Fredry. Pierwszym Fredrą zagranym w Lublinie były Śluby panieńskie. 29 lipca 1944 roku, kiedy przyjechał tutaj Teatr Pierwszej Armii Wojska Polskiego, po prostu z marszu zagrano od razu na naszej scenie tę sztukę. I to jest bardzo, zanim doszło do wystawienia Wesela, pokazano przygotowane jeszcze w warunkach polowych fredrowskie Śluby panieńskie. Największy kłopot był z Albinem, nie miał butów. No nie wypadało, żeby występował na bosaka. Codziennie więc przed spektaklem upatrywano jakiegoś widza z butami stosownych rozmiarów, sadzano go w loży, pożyczał buty Albinowi i przedstawienie oglądał w skarpetkach. Nikt nigdy nie odmówił podobnej przysługi. No i teraz mamy tutaj kolejno wszystkie zemsty, prawda? I co jest też ciekawe, że ta pierwsza lubelska zemsta z 26 października 1945 roku była pierwszym spektaklem wystawionym na scenie nieotwartego jeszcze wtedy oficjalnie Teatru Polskiego w Warszawie. Ta zemsta została zaproszona. Tu mamy ciekawe impresje Jana Świderskiego dotyczące wystawienia, jak należy po prostu Fredrę wystawiać, że Fredro jest bardzo prosty do wystawienia. Wystarczy przestrzegać jego linii melodycznej, prawda? Średniówki, jak się dobrze mówi wiersz Fredry, to się dobrze zagra. No a jak się dobrze zagra, no to oczywiście dobrze się powie wiersz Fredry. No i tutaj mamy na przykład projekty kostiumów do zemsty. I mamy kolejne gwałtu, co się dzieje, to tego było sporo, tego gwałtu, co się dzieje. To było grane 123 razy, no ale tutaj przychodziły wszystkie panienki, bo Romek Lipko grał w zespole muzycznym. No i tam gwałtu, co się dzieje. Na Lipkę się wszyscy na Romka patrzyli, bo był ślicznym chłopcem. A wspaniałym człowiekiem później był. To jest Zosia Stefańska, która grała Aniele, aby po latach zagrać panią Dobruńską, prawda? Także te role, tak samo jak Henio, no tutaj Henio Sobiechart. On wiecznie piękny i młody, więc tego Albina grał cały czas. Później mamy Damy i Huzary, które były najczęściej graną sztuką, 4 razy. To jest pierwszy fredrowski afisz nasz. O, tamten się ukazał jako insert w gazecie, taki był afisz. Obok musiał wisieć afisz po rosyjsku, bo dwujęzyczny był ten afisz. To jest autentyczny kostium, w którym grał Jan Świderski. Jan Świderski z panią Barską u boku. Mówi, no dzieci tam tego, Barską mi dać tu. No rekwizytorzy to wiedzą, co to pani Barska. No to tak wynaleźli taką, to jest prawie autentyczna pani Barska, bo tu kolega rekwizytor to ma hopla na punkcie broni i on dobrze wie, że to można dać, tego nie można. Dał mu to, mówi, jakie to ciężkie było. On mówi tak, a coś pan profesor myślał, że to o tak sobie machano? Trzeba się było napracować. Teraz chodźmy tutaj, ta część. No, co jest ciekawe, tutaj mamy Fredrowczyków. Nie wszyscy wiedzą, kto to byli Fredrowczycy. A Fredrowczykami nazywano aktorów, którzy specjalizowali się we fredrowskich rolach. I na przykład wzrastali, jak to pięknie mówił Jerzy Leszczyński, wnuk Rapackiego, syn Bolesława, wzrastali w kulcie Fredry. I on tutaj mówi tak, że Fredrę, a zwłaszcza zemstę, umiałem wcześniej niż pacierz. Do ról fredrowskich dorastał, zaczynając od ślubów panieńskich i potem grał Cześnika w zemście. Byli tacy, którzy przez kilkadziesiąt lat grali, na przykład jego dziadek Rapacki przez 60 lat grał Cześnika. Jan Królikowski, rejenta w zemście, grał przez lat 40. Ludwik Solski przez pół wieku był panem Jowialskim i przez pół wieku Łatką i uzyskał prawo wyłączności na tę rolę. Nikt nie mógł grać Łatki, jak grał w sezonie na przykład Solski. No tutaj Osterwa nasz też zagrał Wacława w takiej eksperymentatorskiej zemście, którą wystawił w 1923 roku z okazji setnej rocznicy wystawienia zemsty. No i chciał tak ubarwić jeszcze tak tę zemstę trochę. No nie było to najmądrzejsze, ale poszło, za to on był boski, panie mdlały, kiedy Wacław spojrzał na widownię.